Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Dzień dobry, przed mikrofonem Magdalena Zbyluk-Wiśniewska. A to audycja Regiony Kultury, dopóki słońce wschodzi, w której odwiedzamy osoby wyjątkowych pasji. No i taką osobą na pewno jest Marcin Skalski z Proszowic, który łączy stolarstwo z kowalstwem. Jest zdecydowanie rzemieślnikiem nowoczesnym, który dla tego zajęcia zrezygnował z architektury. Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi, w Radiu Kraków Kultura. Gościmy dziś u Marcina Skalskiego w Proszowicach, autora marki Kuźnia Skały. Marcin Skalski zajmuje się i stolarstwem, i kowalstwem, projektuje, a w ogóle to z zawodu jest architektem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jak to wszystko połączyć? Czy to oznacza, że architektura pana znudziła?
Może nie znudziła, ale już nawet jak zaczynałem studia, to bardziej interesowało mnie rzemiosło, interesowało mnie wytwarzanie manualne jakichś przedmiotów. I ta architektura była wtedy jakby takim wyborem, żeby coś zgodnego z zainteresowaniami. No a potem, tak miałem okazję popracować trochę w zawodzie, to jednak się okazało, że to nie jest do końca to siedzenie przed komputerem, jakaś męka, więc zacząłem tak hobbystycznie, ale coś działać w kierunku rzemiosła.
Ja myślę, że to może nie być bez znaczenia informacja. A co pan projektował?
Może nie tyle projektował, co ja się zajmowałem zabytkami. Razem jeszcze kiedyś tam, jak zaczynaliśmy to z małżonką, robiliśmy badania takie architektoniczne, czyli generalnie w konserwacji zabytków.
Czy rzemiosło daje większą wolność?
No przede wszystkim, między innymi to jest też główny powód, dlaczego to robię, ponieważ w pracy architekta nie ma się wpływu jakby na finalny efekt, jest tam dużo jakby utrudnień, dużo ograniczeń. No architektura jednak to nie jest, to jest to duża skala, inne pieniądze, a w tym, co robię, mam jakby absolutny wpływ na efekt końcowy i nie muszę się z nikogo pytać o zdanie, o zgodę, o żadnych urzędów. Czyli tak naprawdę 100% tego, co urodzi się w głowie, to można wtedy przelewać jakby na rzeczywistość.
Ciągle jeszcze wracam do tej architektury, bo tak się zastanawiam, co to właściwie panu dało. Tak sobie myślę, że najpewniej chociażby znajomość surowca.
Jedno, że znajomość surowca, ale podejście do formy. Jednak studia, czy architektura, czy uczy jakiegoś takiego budowania formy, konstrukcji, pewnej logiki. Dzięki temu miałem okazję poznać sporo klasyki. Zresztą bardzo, tak jak mówię, zajmowałem się zabytkami, więc sporo detalu i rzemiosła takiego architektonicznego z przeszłości. Płaskorzeźb, elementów kowalstwa na starych kościołach.
Czy pan lubi, uwaga, co może zabrzmieć banalnie, stare rzeczy?
No myślę, że...
Pan chyba wie, do czego pije.
Myślę, że to jest jakby kolejna rzecz, z której ja wyrastam. Zresztą jak na samym początku zaczynałem, to wymyśliłem sobie właśnie taki jakby tam określenie mojej działalności. To było spotkanie współczesnego wzornictwa i takie współczesności w formie, ale wykonywanej przez rzemieślników sprzed powiedzmy 500 lat i co by z tego wyszło.
Czyli design.
Czyli taki design, ale metodami właśnie, można powiedzieć, średniowiecznymi.
Patrzę tutaj, co u pana jest w warsztacie. Myślę, że do tych początków będziemy jeszcze wracać, ale stopniowo. I zauważam tutaj drewno, częściowo mocno sfatygowane, a przynajmniej tak wygląda. I podobno pan pracuje chętnie w odpadach.
Przede wszystkim, właściwie wszystko, co tu pani widzi, to jest odpad. jak zacząłem swoją zabawę z drewnem i zacząłem odwiedzać tartaki, okazało się, że bardzo dużo materiału się marnuje, że często dużo surowca jest przez normalnych takich stolarzy uznawane jako odpad, bo ma wadę, bo jest popękany. A w tych formach takich małych, gdzie niekoniecznie liczy się funkcja, tylko bardziej forma, no i przede wszystkim mała skala, te tak zwane wady drewna są wręcz wartością dodaną.
Unikatowość się liczy?
Unikatowość, tak. No i wtedy, to tak jak w tych figurkach ptaków, że częstokroć największą jakby zalet czegoś, co ludzie szukali, to właśnie, żeby był jakiś nietypowy sęk, nietypowe pęknięcie. Czyli coś, co jest normalny stolarz tego w ogóle nie chce, to idzie teoretycznie ma iść do kominka, a tutaj no, można jakąś taką wartość dodaną znaleźć.
O ptakach pan wspomniał, a to właśnie z nich jest pan, zaryzykuję, najbardziej znany. Z takich małych, powiedziałabym, przyjaznych dla oka form ptaków. No i tutaj łączy pan z jednej strony drewno i z drugiej strony kowalstwo. Czy jak powiem kowalstwo w takiej małej formie,
tak,
to,
tak.
To jest w porządku, tak? Nie urażam pana.
Ja się nie obrażam, bo zresztą zawsze jak ludzie się ktoś pyta, czy bym zrobił ogrodzenie czy coś tego typu, to mówię, że ja nawet nie dysponuję takim warsztatem pod formy architektoniczne.
Tym niemniej oczywiście jest to forma kowalstwa artystycznego, to nie mamy tutaj żadnych wątpliwości.
No tutaj to rzemiosło artystyczne, kowalstwo artystyczne jest doświadczenia, widzę, że toczą się wielkie dyskusje, co to znaczy to, że coś jest artystyczne, a coś nie jest artystyczne. Ja po prostu robię tak, jak mi dyktuje trochę serce.
Ja przynajmniej jestem zwolenniczką otwartych definicji.
Na tym należy poprzestać, bo...
To na tym poprzestaniemy, ale tylko w tej kwestii. O tych ptaszkach jeszcze bym chciała jednak.
O ptaszkach?
Tak.
No, skąd no właśnie się od tego się zaczęło i właśnie ja przez te ptaszki w ogóle wszedłem zawodowo w rzemiosło, także się zajmuję tym na pełny etat. Ptaszki były w 2016 roku prezentem dla rodziny. Chciałem coś podarować tam licznej rodzinie mojej żony. Mówię, że no... Trudno, żeby tam kupować jakieś gotowce, chodzić w marketach, coś zróbmy fajnego. No i padł pomysł jakiegoś takiego małego właśnie przedmiociki, który byłby dość neutralny, dobrze się kojarzył. W sztuce ludowej generalnie ten ptaszek, motyw ptaka się bardzo często powtarza i jest dość popularny. No więc miałem jeszcze z tyłu głowy gdzieś takie klasyki designu, jak te legendarne Amesy albo inne takie wzornictwo duńskie.
A klasyki ludowe, jak rajskie ptaszki ze Stryszawy, z okolic Suchej Beskidzkiej, też pan miał w głowie?
Akurat te nie, ale miałem parę innych takich, że widziałem jedno na rynku w Krakowie, byliśmy na tym kiermaszu, to był chyba przy okazji Wielkanocy. I był taki pan, co robił ceramiczne z kolei ptaszki. No i tak sobie myślałem, no cóż, ja nie robię w ceramice, robię trochę metalu, trochę drewna, zróbmy jakby miks tego i zobaczymy, co wyjdzie.
Ptaszki jako prezent dla rodziny, tutaj szukamy początków w tej, no myślę, całkiem sympatycznej przygodzie, ale wypisałam sobie jeszcze kilka rzeczy, to zdradzę, mam taki notatnik ze sobą, z informacjami na pana temat, czyli wszystko, co można wyszperać w internecie i na przykład znalazłam takie projekty pana autorstwa, jak Mucha dla teściowej, albo Rodzina dzików, żółczek był, kozioróg był, a także chrząszcz, pewnie można znaleźć jeszcze więcej. Dobrze, Mucha dla teściowej.
Mucha dla teściowej.
To dlaczego mucha dla teściowej?
Teściowie skończyli budowę domu, w zeszłym roku się wprowadzili, no i trzeba było zrobić jakiś coś niepowtarzalnego. Teściowa akurat ma nazwisko związane z tematem. Okej, zróbmy muchę. No ja już jakby w temacie takich małych figurek, małych form trochę tam mam wprawę, więc jakoś mi to tak przychodzi. No, z pewną łatwością. No i cóż, no, badałem temat, nie mówię, że mucha wyszła, po prostu wszyscy się śmiali, że nic tak obrzydliwego nie widzieli po prostu na stole.
To jest właśnie piękne, bo myśli pan nie szablonowo, bo ci, którzy myślą szablonowo, raczej by do nowego domu kupili packę na muchy.
Tak, no zgadza się, no ale to właśnie to jest chyba też sekret całego designu, że tutaj jest zawsze jakaś niespodzianka, jakiś pewien żart i no zmiana skali, bo to pamiętam jak chrząszcze zaczynałem robić i na różnych targach ludzie widzieli, no to ludzkość można generalnie podzielić na dwa typy. Tych, co właśnie się są zachwyceni, że muszą coś takiego mieć i tych, co po prostu mówią, że nie widzieli nic straszniejszego takiego ogromnego.
Strata czasu. No, okej. Okay. A rodzina dzików? Bo przy tym spędziłam dłuższą chwilę.
Rodzina dzików to jest kolejny temat, który był zrobiony stricte na prezent. Tym razem dla szwagierki. Pozdrawiam. No cóż, no miłośniczka świń. I albo można powiedzieć miłośniczka motywu świńskiego w sztuce. No więc tutaj sprawa była prosta. A widziałem jakiś czas wcześniej taki obrazek gdzieś tam, zresztą zza krzówka, jak taka rodzina świń sobie tam, tych dzikich świń drepta. No więc spróbujemy zrobić coś tak, żeby było minimalistycznie, trochę metalu, no tak jak z ptaszkami.
No i znowuż, ktoś może być zachwycony, a kto inny powie, no właśnie, ale po co?
Ale po co? No... Były takie pytania, w szczególności to na targach, na przykład panowie się pytają, jaką to ma funkcję. Ja zawsze odpowiadam, że to ma funkcję dekoracyjną. Jak zająłem się tematem na samym początku, też miałem tak, że wszystko musi mieć funkcję, wszystko musi do czegoś służyć. No a tu taka niepoważna forma, co to jest tak zwana durnostójka. Ale po jakimś tam czasie, jak temat siadł na rynku, okazało się, że po prostu... Tak jak w PRL-u za komuny, na przykład w Cepeli była ta taka nisza pod tytułem właśnie, jak to się nazywało, Ćmielów, Cepelia, i ona zapewniała po prostu ludziom takie właśnie te durnostójki tak zwane. W tym momencie w takich na przykład dużych sieciach czy dużych sklepach w IKEA się czegoś takiego nie uświadczy. I akurat, no, można powiedzieć, że ja z tymi ptaszkami byłem we właściwym czasie, na właściwym miejscu. No.
I siadło, jak pan powiedział.
Siadło to jest mało powiedziane. Wtedy taki jakby odzew i to, co się zaczęło dziać, jak już tak na profesjonalnie zacząłem robić te ptaszki, to przeszło wszelkie oczekiwania. Ja praktycznie to przez pierwsze 2 lata nie wychodziłem z warsztatu, bo no szał był na to gigantyczny. Niestety to jest produkt, którego się też nie da za bardzo uprzemysłowić, nie da się przyspieszyć produkcji, tylko każdy musi być robiony ręcznie jeden po drugim, bo to nie są formy obrotowe, tylko to jest forma rzeźbiarska, każdy jest troszeczkę inny. Więc no... Dobre 3 lata praktycznie się to kręciło tak, że tak jakbym na 2 etaty pracował. Sama skala obiektu ma te zalety, że można to wysłać wszędzie w świat. No, ja sobie tam na mapie zaznaczałem pineskami, gdzie one już doleciały.
A gdzie doleciały?
W zasadzie wszędzie. No, chyba na Antarktydzie ich nie ma, ale jeśli chodzi, no, najdalej z takich ciekawych miejsc to Tajwan niedawno. Tajwan, Okinawa, no, Stany Zjednoczone. Bardzo w tym wszystkim pomogły, w zasadzie to jest takim motorem współczesne, to social media. Jak można dotrzeć do ludzi jest niesamowite i to jest też, tak jak mówią, że ludzie narzekają, że powiedzmy social media, współczesność, internet. No ale ja uważam, że można na tym naprawdę dużo, dużo zyskać, jeżeli wie się jak.
No i myślę, że to jest rzeczywiście kluczowe, jeżeli wie się jak. Marcin Skalski z Proszowic, który łączy stolarstwo z kowalstwem, taki nowoczesny zupełnie rzemieślnik, jest kolejnym bohaterem naszej audycji Regiony Kultury, dopóki słońce wschodzi.
Regiony Kultury, dopóki słońce wschodzi.
Regiony Kultury, dopóki słońce wschodzi. Dziś nadajemy z Proszowic. Gościmy w warsztacie Marcina Skalskiego, który łączy stolarstwo i kowalstwo. Z wykształcenia jest architektem, ale chyba na całe szczęście to rzucił, a przynajmniej jakoś tak czasowo się z tym pożegnał.
Płynnie ewoluował z architektury do takiej twórczości.
Panie Marcinie, jesteśmy u Pana w warsztacie, jak wspomniałam. Podobno ten stolarski warsztat jest po tacie, a kuźnia po dziadku.
Nie. Właśnie to z kuźnią nie, to tak? jest... Tak naprawdę to ja mniej więcej już jak mając 5 lat miałem marzenie zostać kowalem. Bardzo mi się to podobało. Właśnie u dziadka, dziadek miał konie, tam było stanowisko podkuwacza. No i wiadomo, że każdy taki chłopiec to chce sobie zrobić miecz, więc jakoś tak już to zaczęło się dość dawno. Potem to były strasznie nudne wakacje gdzieś w liceum, jak nie pojechałem nigdzie i myślałem, co ze sobą zrobić, to wymyślałem, że może spróbuję właśnie to kowalstwo. Tata mi pomógł, kupił mi tam porządne kowadło, to była pewna inwestycja, zrobiłem sobie palenisko. No i tak zacząłem to bawić się to kucie. No. Potem przyszedł czas studiów. Ja jakby temat zarzuciłem, bo się zajmowałem wtedy tą architekturą, no, studiami, ale jakoś tak no, cały czas coś mi brakowało, że jednak ten kontakt z tym materiałem, to głaskanie tego drewna, warsztat. No i cóż, no, to tak jak już wspomniałem wcześniej, w drugiej połowie tego, no już tak po 2015 roku okazało się, że jest na to duże zapotrzebowanie, można się z tego utrzymać. No i cóż, no był to trochę skok na głęboką wodę, przynajmniej tak mi się wtedy wydawało, bo niby porzuca się tutaj poważny zawód, taki wyuczony, a zaczyna się robić jakieś takie...
Durnostójki.
Takie durnostójki. No, to zresztą bardzo lubię to określenie, za tą bezpretensjonalność. No i tak się kręci do dzisiaj. No.
Czy to jest początek do ptaszka?
Tak, tak wygląda. To są w ogóle takie, jak któryś tak nie za bardzo wyjdzie, ma bardzo brzydkie pęknięcie albo coś, to tak wygląda sam początek. To jest wycinane na pile taśmowej, taki wstępny zręb tej formy. To potem idzie na taką... chciałem zaznaczyć, że wszystkie urządzenia u mnie w warsztacie to są do it yourself, czyli tak zwane samoróbki. Zresztą to też była śmieszna historia, bo mój tata całe życie zajmował się tym, że no marzyło mu się stolarstwo, tam hobbystycznie coś to się bawił i tych maszyn to tak po prostu miałem już gotowe. No i u nas zresztą jest taki kult właśnie, no generalnie rzemiosło, można powiedzieć, że to jest taki genius losi tego miejsca. No tutaj poprzednia lokatorka to była Krawcowa. No ale wracając do tych ptaszków, no cóż, no i idzie to na taką szlifierkę okrągłą, szlifierkę tarczową, no i tutaj sobie go rzeźbimy, nadajemy formę. O, tak jak pani widzi, to nie jest forma obrotowa, to nie jest tokarka, tylko taka biomorficzna, spójna bryłka. A potem no, to są te godziny roboty, gdzie się po prostu coraz cieńszym papierem wyprowadza taki idealną, tak jak na to mówię, szklankę. A pokażę.
Ale to moment. Ja chcę zapytać, co było nie tak z tym ptaszkiem?
Co było nie tak z tym
ptaszkiem? On jednak nie powstał do końca.
To jest kawałek drewna, konkretnie dębowego, które leżało w lesie już martwe. I ono po prostu zostało zaatakowane przez no, drobne ustroje, jakieś grzyby, jakieś robale tutaj, o, tak jak widać. I teraz jest przy drewnie taki numer, że jeżeli ono jest jeszcze na tyle jakby nie z... nie jest zjedzone przez te drobne ustroje, to dostaje bardzo ładnego koloru, tak się fajnie wybarwia. No ale jest właśnie taki moment, w którym niestety to się zamienia w taką już gąbkę, w taką próchnicę w zasadzie i nie wygląda fajnie, bo w momencie jak się pokrywa taki wyrób olejem, to on w tym miejscu po prostu nie wchłania tego oleju i to nie wygląda dobrze. No i tak jak pani mówiłem, ja większość sprzedaży w tym momencie mam przez internet. No i właśnie dopóki sprzedaż była taka bezpośrednia na targach, że się jeździło do klienta, to nie miało znaczenia i każdy ptaszek zawsze nawet najbrzydszy, najbardziej popękany znalazł nabywcę. No ale w momencie jak ten model tego biznesu już poszedł w online, no to niestety, bo to jest tak, że jednemu się będzie podobać, a drugi będzie narzekał, że nie taki, że na... oczywiście no wszędzie jest napisane, że wiadomo, no to jest drewno, więc każdy jest zawsze inny. No ale to jest właśnie ten, to tam jak się przechodzi z małej produkcji.
To jest kwestia dbałości o jakość.
Dokładnie tak i tutaj niestety no.
To znajdźmy taki model idealny.
To jest bardzo fajny kawałek czarnego dębu. To jest drewno, które, tak, drewno wykopaliskowe. nie chcę tu jakiś głupot powiedzieć, ale jest bardzo, bardzo stary, no może mniej 3000-2000 lat taki kawałek drewna. On jakby go przekroić na punkt, on będzie cały czarny. To jest w jednej trzeciej w zasadzie trochę już węgiel. O. I to jest nazywane takim tak zwanym polskim hebanem. Dostać to jest dość trudno, bo jest to materiał unikatowy, no ale właśnie proszę sobie pomyśleć, że to drzewo to rosło w czasach, jak budowano piramidy albo coś koło tego.
Jest to trudne do wyobrażenia.
Dębina. O, to co mówiłem o tym wybarwianiu. No i teraz tak, no ja to jestem fanem w ogóle takich historii, że drewno ma tutaj naturalny kolor i nagle dostaje takiego ciemnokoniakowego koloru. To jest super. No. No ale ktoś powiedzmy na drugim końcu świata dostanie, nie wiem, jaki zamówi sobie, przypuśćmy, Japończyk, mówi, nie, że to dla niego to w ogóle odpada, no i wtedy reklamację robić z Tokio.
No to już problem.
To już problem, no tak, one tak szybko nie latają, te ptaszki. No, no. A to jest wersja mini, jeszcze bez dzióbka. O, tak wygląda właśnie.
A czy na jakiś konkretny gatunek ptaków się pan zapatrzył?
Nie.
Ale w każdym razie, bardzo, bardzo prosta forma. Tam widzę, ma pan nawet takie dość oryginalne, zupełnie w swoim stylu, podstawkę na no, długopisy.
Tak, tak.
To coś miało wyjść wcześniej, czy
nie,
to od razu? Tak?
Nie, no po prostu, jak urządzałem sobie biuro i potrzebowałem podstawki na długopisy, no to
zrobię sobie.
No, generalnie to w ogóle tak jest ze wszystkim, że trzeba podnieść kawałek metalu albo drewna i sobie coś zrobić. No. Ja nie lubię, jak się coś marnuje. Uważam, że ten materiał jak drewno to no, wymaga szacunku, bo no nie jest tani, szkoda to. No i może i wszystkiego można nadać jakąś duszę. No, że...
To na drugą stronę bym chciała, żebyśmy teraz spojrzeli. I tu są takie formy kowalskie.
Tak jest.
Świeczniki to też jakaś pana druga miłość?
Czy miłość? No, to tak jak z tym prezentem, którego ciężko było kupić, to ciężko znaleźć ładny świecznik do domu. No przynajmniej mi się nie udało, no i tak od jakiegoś czasu właśnie tej poszukuję różnych form, chciałbym sobie taki świecznik zafundować. No a że temat to jest temat rzeka, bo no, funkcja niby prosta, ale daje takie możliwości do wolności formy, więc niby z takiego błahego temaciku jakimś świecznika można pójść, no, zrobić małą rzeźbę nawet. No.
O Stowarzyszenie NUF bym chciała zapytać, którego pan jest współzałożycielem.
Współzałożycielem no i członkiem stowarzyszenia założone w 2019 roku. Pełna nazwa to jest NUF, Nowe Rzemiosło. No jest to taka inicjatywa, która jednoczy ludzi, właśnie nietypowych rzemieślników, takich z cechu powiedzmy, tylko bardziej takich twórców, no, mających jakąś taką autorską twórczość, czyli ten tak zwany design, czy jakość z jednej strony no, projektu, a z drugiej ma łączyć wysoką jakość wykonania. I do stowarzyszenia przyjmowane są osoby jedynie, które wykonują właśnie przedmioty no, własnymi rękami, metodami rzemieślniczymi, czyli nie, że ktoś ma, przypuśćmy, duży zakład i coś jest produkowane metodami na przykład CNC. Chociaż to też są dyskusje i to jest tak jak... że cały czas prowadzona jest dyskusja, czym to współczesne rzemiosło artysty jest. No, tam niektóre osoby na przykład właśnie nie lubią określenia rzemiosło artystyczne. Cóż, no, z roku na rok robimy takie ciekawe wystawy.
No bo musimy państwu zdradzić, że pan to tak się do końca nie chciał dzisiaj ze mną spotkać, bo mówił pan, że ma dużo pracy, bo za chwilę wystawa. To co to za wystawa?
Pod koniec czerwca mamy zwykle termin na dostarczenie przedmiotów na wystawę NUF w pełni. To jest taka no, odbywająca się na jesieni wystawa, w której biorą udział wszyscy członkowie i, no i każdy tam pokazuje, co mu się udało najlepszego, najciekawszego zrobić w ciągu roku, twórcze poszukiwania. No a że akurat właśnie teraz jest zbliżający się termin na to, no to no od paru dni w zasadzie można powiedzieć, że mieszkam w warsztacie. Ale się takie jakieś tam detaliczki wytańcza. To jest takie medytacyjne zajęcie bardzo.
No nie wiem.
Nie,
dźwięk nie jest medytacyjny, ale
proszę,
może.
Proszę mi wierzyć, że takie wykańczanie tych powierzchni, to polerowanie, szlifowanie, to jest jedna z rzeczy, które bardziej lubię robić, bo człowiek się może wyłączyć. W ogóle można powiedzieć, że gdzieś no prawie jak medytacja. No. I widzi się potem efekt przede wszystkim. O, tutaj mamy dwa takie przykłady właśnie tak zwanymi wadami produkcyjnymi. To są takie ogromne, ogromne sęki. Zresztą orzech włoski to jest chyba mój ulubiony gatunek drewna. Jeśli chodzi o fakturę, to jest taki najbardziej bogato usłojony, to drewno jakby opowiada najwięcej historii. Bo tak powiem, no, dębina, każdy dom jest prawie taki sam. No, dlatego ja lubię te wady drewna, bo to można po prostu, bo to jakby zrobić takiego drewna pierwszej kategorii ptaszka, no to będzie taki, no, każdy będzie taki sam. Już lepiej jest z jesionem, bo to jest już drewno, które już gdzieś coś ma, te swoje jakieś cechy charakterystyczne, a przy orzechu no to się zaczyna po prostu festyn kolorów, festyn kształtów, każdy jest naprawdę inny. Zresztą to samo jest z oliwką. Dostałem od takiej znajomej jednej klientki, która posiada dom w południowej Francji właśnie. O, to jest plaster z drewna oliwkowego. O, czy taki z jednych z ciekawszych zamówień na przykład to było, zaraz pani pokażę. Mam znajomego Włocha. Włoch pochodzi z okolic Rzymu i jego rodzina jest właścicielem w ogóle jakichś tam już od wielu tam już pokoleń gaju oliwnego. No i oni co jakiś czas ścinają te drzewa oliwne, muszą, żeby posadzić nowe. No i właśnie on wpadł na pomysł, że wysłał mi tam kawałek tej ściętej oliwki, bo chciał zrobić tam właśnie prezent, żeby zrobić te ptaszki. No i tam dać babci, dziadkowi, że to jest właśnie z drewna. To jest właśnie ta wspomniana oliwka. To wygląda przepięknie, ma taki marmurowy kolor. To się tak ładnie wysłaja tutaj.
Zastanawiam się, ile może mieć lat.
No, myślę, że Mussoliniego na pewno pamięta.
Ptaszki, dziki, chrząszcze, świeczniki. Co w planach?
Marzą mi się większe formy takie rzeźbiarskie, ogrodowe, jakieś takie bardziej plenerowe. Generalnie bardziej rzeźbiarskie formy. No i tak jak wspominałem, już bardziej ten metal. Drewno to traktuję jako pewne dopełnienie. To jest tak, jak ma pani na przykład narzędzie dawne, nie wiem, kosę albo coś. I tam jest to, że jest uchwyt z drewna, a reszta coś, co pracuje, tak jakby 80% tego przedmiotu to jest metal. I chyba to jest też to, co mnie inspirowało na samym początku, to jest właśnie takie piękno prostych wiejskich narzędzi, które były takie, że był na przykład sierp, w którym była taka drewniana, wyślizgana drewniana rączka i kawałek tego błyszczącego, wykutego metalu. I to jest zawsze coś, czym jestem zachwycony, oglądając, przypuśćmy, zbiory Muzeum Etnograficznego albo jakichś w skansenach. Czy piękno połączeń ciesielskich w starym budownictwie, gdzieś z jakimiś kutymi gwoździami. No to jest jeden z takich ważniejszych inspiracji w tym, co robię.
Marcin Skalski był bohaterem naszej audycji Regiony Kultury Dopóki Słońce Wschodzi. Odwiedziliśmy Proszowice. Powiem tylko tyle, że pan jest dobrym przykładem ewolucji od architektury do nowego rzemiosła. Pięknie dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, do usłyszenia.